Za 14 minut 22. Witamy Państwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W studio witam naszego gościa, pani mecenas Elżbieta Barys. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani mecenas, dzisiaj mówimy o spekulacjach na polskich finansach. Mieliśmy już pierwszą część w telewizji Trwam, ale wyłącznie w telewizji Trwam, dlatego proponuję, byśmy we wprowadzeniu kilka najważniejszych punktów podsumowali, no między innymi plan prywatyzacji ministra Grada na lata 2008-2011.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Ja chciałabym Państwu przypomnieć pewne rzeczy, bo już częściowo też o tym mówiliśmy, ale to się wszystko łączy w całość. A mianowicie stan naszych finansów publicznych i zamiary rządu dotyczące sektora gospodarczego, czyli przemysłu konkretnie. Minister Skarbu Państwa, a właściwie to jest rząd, bo to jest plan rządu i jest oczywiście on przygotowany, ale jest ten plan przyjęty przez Radę Ministrów, jest nawet nowelizowany i zakłada prywatyzację 802 spółek i jest już realizowany i do końca 2011 roku mają być sprywatyzowane następujące sektory gospodarcze. Sektor energetyczny, jest to Enea S.A., która jest właścicielem elektrowni Kozienice, największej w Polsce pod względem wielkości mocy elektrowni opalanej węglem kamiennym, oraz spółki Enea Operator Sieci Dystrybucyjnej obejmującej 20% kraju. Dalej, spółka ta jest notowana na giełdzie. Ministerstwo Skarbu Państwa posiada tam 76,48% akcji, a zamierza sprzedać 67,05% w trybie negocjacji, czyli utraci jakoby kontrolę nad tą spółką. Także Polska Grupa Energetyczna ma podlegać sprzedaży, jest spółką dominującą największej energetycznej grupy kapitałowej w Polsce i jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Do Skarbu Państwa należy tu 100% udziałów, z których do 10 zostanie sprzedane. Obecnie trwają także przygotowania do debiutu giełdowego Tauron Polska Energia S.A., utworzony przez 92 firmy. Jest to drugi pod względem wielkości producent energii elektrycznej w Polsce. Skarb Państwa posiada 100% akcji, z których zamierza również część akcji sprzedać. Energia S.A. zarządza grupą kapitałową 44 spółek, 100% akcji należy do Skarbu Państwa i zamierza on sprzedać w tej grupie 85% swoich udziałów w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Zespół elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest drugim co do wielkości polskim producentem energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego. Prywatyzacja jest planowana przez sprzedaż w trybie negocjacji całego posiadanego przez Skarb Państwa pakietu udziałów przy rozważanej łącznej sprzedaży z akcjami kopalni węgla brunatnego Adamów-Konin. Pozostałe spółki planowane do sprzedaży w 2009 to Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., Elektrociepłownia Zabrze S.A., Nadwiślańska Spółka S.A. i Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. W planie prywatyzacji przewidziana jest również prywatyzacja 12 innych spółek tego sektora. Dalej, sektor chemiczny i tworzyw sztucznych oraz kopalnie surowców chemicznych. Do prywatyzacji przeznaczone są spółki wielkiej syntezy chemicznej, tworzące tak zwaną grupę chemiczną Ciech S.A., zakłady azotowe Kędzierzyn S.A., zakłady azotowe w Tarnowie-Mościcach. Skarb Państwa posiada w spółce Ciech 36,68% akcji oraz wraz z Naftą Polską S.A. 86% akcji. Kędzierzyn 52% posiada i zakład azotowy w Tarnowie również w takiej samej ilości. Do sprzedaży przeznaczone są odpowiednio 36, 85 i 52% akcji tych spółek. Prywatyzacja grupy nastąpi w 2010. Negocjacje prowadzone przez Naftę Polską S.A. na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa. Nafta opublikowała już zaproszenie do negocjacji i planowana jest sprzedaż w trybie tych negocjacji dwóch innych spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej, zakładów azotowych Puławy należących do Skarbu Państwa w wielkości 50,7%, zakładów chemicznych Police. Planowana jest również sprzedaż w trybie negocjacji w spółkach azotowych Adipol S.A. kopalnie i zakłady chemiczne siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie oraz do 2011 zostanie sprzedanych jeszcze 13 spółek z tych sektorów. Jeżeli chodzi o instytucje finansowe, to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, w której Skarb Państwa posiada 98,82%, zostanie sprywatyzowana. Obecnie weryfikowane są wstępne oferty inwestorów. W 2010 planowana jest sprzedaż 9% udziałów Skarbu Państwa w PKO S.A. i 1% w banku WBK S.A. oraz PPH S.A. również oraz Banku Handlowym w Warszawie. Na liście projektów prywatyzacyjnych na lata 2009-10 jest także Bank PKO BP S.A., w którym Skarb Państwa posiada 51,49% akcji. W ramach planu ekspansji bank wyemituje nowe akcje w celu zwiększenia kapitału zakładowego. Do 2011 Ministerstwo Skarbu planuje również prywatyzację 4 innych instytucji finansowych. Teraz kopalnictwo. Kopalnie węgla kamiennego oraz otoczenie górnictwa i koksownictwo. Lubelski węgiel Bogdanka S.A., jedna z największych w Polsce kopalń węgla kamiennego, która już zadebiutowała na giełdzie w Warszawie, na giełdzie papierów wartościowych. Po obecnej ofercie publicznej Skarb Państwa zachował większościowe pakiet. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału udział Skarbu Państwa będzie wynosił 65,50%, z których 55,97% zostanie sprzedane w 2010 roku na rynku regulowanym w trybie negocjacji. Do sprywatyzowania przeznaczone są też kopalnia węgla brunatnego Konin S.A. i kopalnia węgla brunatnego Adamów S.A., w których minister Skarbu Państwa zamierza w trybie negocjacji sprzedać 85 ze 100% udziałów. Do 2011 Ministerstwo Skarbu Państwa planuje prywatyzację kolejnych 8 spółek z tych sektorów. Następny sektor to sektor farmaceutyczny. Do 2010 planowana jest sprzedaż w drodze przetargu publicznego 41 z 49 akcji spółki C-Farm Rzeszów S.A. oraz prywatyzacja tarchomińskich zakładów farmaceutycznych Polfa, pabianickich zakładów farmaceutycznych Polfa i warszawskich zakładów farmaceutycznych Polfa, a także 5 innych spółek sektora farmaceutycznego, czyli wyprzedaż po kawałku majątku. Sektor naftowy. W 2010 Skarb Państwa planuje sprzedaż część swoich udziałów w grupie Lotos S.A., w której posiada 63,97% akcji i firmę przemysłu rafineryjnego S.A. w trybie negocjacji 85% ze 100% udziału Skarbu Państwa. Do 2011 zostaną sprywatyzowane też 2 inne rafinerie. Hutnictwo żelaza, stali i metali nieżelaznych oraz surowce skalne. Do sprzedaży w 2009 na rynku regulowanym przeznaczono 4,52% udział Skarbu Państwa w grupie Kęty S.A. Planowana jeszcze sprzedaż udziałów KGHM Polska Miedź S.A. z zachowaniem tu jednak kontroli w spółkach Centrozłom Wrocław i Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław, sprzedaż na rynku regulowanym, i do 2011 nastąpi prywatyzacja 19 innych spółek z tych sektorów, w tym 7 hut. Sektor obronny. W 2010 planowana jest sprzedaż całego udziału Skarbu Państwa w hucie Stalowa Wola S.A. oraz 85% ze 100% w zakładach tworzyw sztucznych Gamrat S.A. Planuje także prywatyzację całego posiadanego udziału w wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Kalisz. Do 2011 planowana jest prywatyzacja innych 27 spółek sektora obronnego. Budownictwo, przemysł budowlany i ceramika. Skarb Państwa sprzeda udziały w spółce Cersanit, w spółce Elektrobudowa S.A. Do 2011 sprywatyzuje jeszcze dodatkowo 39 innych spółek z tych sektorów. Przedsiębiorstwa handlowe i agencje przedsiębiorczości. W 2009 planowana jest sprzedaż na rynku regulowanym udział w spółce Kopex. Skarb Państwa sprzeda w trybie odpowiedzi na wezwanie poprzedzone negocjacjami cały pakiet w spółce Ruch S.A., największym w Polsce dystrybutorze prasy i jednym z największych dystrybutorów artykułów, a także w przetargu publicznym 80% ze 100% w spółce Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro oraz Intrako S.A. Minister Skarbu Państwa planuje też sprzedaż całego udziału w spółce Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa, to jest spółka z o.o., a do 2011 zostanie sprzedanych 15 przedsiębiorstw handlowych i 12 agencji przedsiębiorczości. Następny sektor to przemysł drzewny, papierniczy i meblowy. Do prywatyzacji przeznaczono udziały Moldy Peking Papier w Świeciu, fabrykę Sklejka Pisz i także 12 spółek z tych sektorów, w tym 3 fabryki mebli. Turystyka. Nastąpi prywatyzacja spółek Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. na aukcjach. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Spółka z o.o. w trybie negocjacji. 4-letni program prywatyzacji zakłada również prywatyzację 11 innych spółek turystycznych. Przemysł maszynowy i metalowy. W 2010 Skarb Państwa zamierza zbyć w trybie negocjacji 85% ze 100% w spółce Remak S.A. Dla spółki Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec S.A. rozważone są różne tryby prywatyzacji. Do 2011 planowana jest sprzedaż 48 spółek przemysłu maszynowego i 11 metalowego. Przemysł spożywczy, cukrowniczy, mięsny, spirytusowy oraz otoczenie rolnictwa. Skarb Państwa planuje prywatyzację spółki Warszawski Rynek Rolno-Spożywczy i Hurtowy, dla której obok fabryki osłonek białkowych Fabios S.A. rozważane są różne tryby. Do 2011 zostanie sprywatyzowanych 46 innych spółek z tych sektorów, w tym 7 Polmosów. Transport i przemysł środków transportu. Na liście projektów prywatyzacyjnych znajdują się Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., w których Skarb Państwa posiada 67,97% akcji. W 4-letnim zaś programie prywatyzacji planowana jest sprzedaż 112 innych spółek sektora oraz 85 przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. Pozostałe sektory. Planuje się również sprzedaż udziałów w Telekomunikacji Polskiej S.A. Zostaną sprzedane również Polska Żegluga Bałtycka S.A. i 9 innych spółek tego sektora. Dalej, Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego S.A., 18 wydawnictw i spółek poligraficznych, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. i 11 innych uzdrowisk do 2010 oraz Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych Lumel, 16 innych spółek sektora elektronicznego i elektrotechnicznego, spółka Deep Service w Warszawie S.A. zostanie sprzedana w przetargu publicznym. Planowana jest także prywatyzacja Mennicy Polskiej S.A. poprzez sprzedaż w całości udziału Skarbu Państwa na rynku regulowanym. Plan prywatyzacji przewiduje ponadto w tym okresie prywatyzację 6 spółek sektora stoczniowego, 16 sektora hodowli i upraw, 22 sektora odzieżowego, 27 jednostek usługowych, 28 spółek z programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, a także około 100 innych niewymienionych powyżej udziałów resztówkowych. I to by było na tyle, czego się wyzbędziemy w najbliższym czasie. To znaczy, że właściwie już nie zostanie nic. I można powiedzieć tak, Skarb Państwa, a zwłaszcza minister skarbu, zamiast organizować te firmy w podmioty silne, to wyprzedaje je po kawałku, chociażby patrząc na przemysł farmaceutyczny, zamiast stworzyć jedną firmę silną, która by miała środki na to, żeby robić badania nad lekami, no to zostanie pokawałkowana i sprzedana i wtedy możemy zapomnieć o tanich polskich lekach, bo ich już po prostu nie będzie. Zostaną te firmy wchłonięte w koncerny farmaceutyczne, które będą nam dyktowały ceny. I w ten sposób wyzbywamy się właściwie przemysłu w Polsce. I proszę zobaczyć, że ma to bezpośrednio się przekłada na to, jaka jest sytuacja w ogóle Polski, a także jaka jest sytuacja w finansach publicznych i dlaczego mamy takie problemy, jakie mamy. Dlatego, że nie mamy gospodarki. Żadne państwo na świecie, które chce mieć liczącą się gospodarkę, nie może wyprzedawać wszystkiego, co produkuje. Większość w państwie to powinno być to, co daje produkcję na rynek, a usługi to powinna być rzecz uzupełniająca. Natomiast my zupełnie przekwalifikowujemy gospodarkę i idziemy w usługi, natomiast jeżeli chodzi o produkcję, znacznie jest jej coraz mniej, bo obserwując nawet inwestorów, którzy w Polsce inwestują i wykupują te zakłady, no to po 2-3 latach kończy się przeważnie działalność takiej firmy, albo działalność jest tak słaba tych firm, że one w zasadzie są nieliczące jako przynoszące dochody do budżetu państwa, czyli dla nas wszystkich, i potem mamy takie kłopoty, jakie w tej chwili odnotowujemy i w zakresie deficytu budżetowego i długu publicznego. Są to dwie ogromne pozycje, które ciążą na nas i na naszych pokoleniach. To są rzeczy, które będą rzutowały na jakość życia i jakoś nikt, szczerze mówiąc, nie odniósł się w tej kampanii wyborczej do tych problemów. Problemy są bardzo istotne. Słyszeliśmy te ogólniki ze strony pana Komorskiego, że prawda, będzie się Polska rozwijać i że będzie pięknie, ładnie i będziemy wszyscy zachwyceni, a patrząc na to, co nam zostanie po tych rządach, czyli ta cała wyprzedaż, którą państwu przeczytałam, i ten dług, który się namnaża, no to rzeczywiście będziemy się musieli bardzo poważnie zbierać, jeżeli w ogóle nam się to uda. Ja chcę państwu tylko przypomnieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dług publiczny, a mianowicie długu mamy 792 miliardy 907 i plus dopłaty do ZUS-u to jest 83 miliardy, no to mamy przeszło 870 miliardów długu i dalej się zadłużamy, a nasz produkt krajowy brutto, czyli wszystko to, co wypracowujemy, a największe przecież to idą z produkcji, a nie z usług pieniądze liczone w produkcie krajowym brutto, to ten produkt krajowy brutto wynosi 1 260 miliardów. Jeżeli popatrzymy teraz na proporcje długu, no to widzimy, że bardzo poważnie zbliżamy się już do niebezpiecznej kreski. I może nam się zdarzyć tutaj no, sytuacja podobna do innych państw, które mają w tej chwili problemy, a też trzeba zważyć, że te państwa jakby jednak bardziej dbają o swoją produkcję przemysłową niż my i tak być może nie wyprzedają lekomyślnie po kawałku, bo najgorsze to jest to, proszę Państwa, to jest wyprzedaż po kawałku, ponieważ wartość tego jest oczywiście bardzo mocno zaniżona. W związku z tym, a wszystkie, to więc mamy tak, 870 miliardów długu, produkt krajowy brutto, czyli to, co w roku wypracujemy, to jest 1 260 000, a należności, które wpływają do budżetu państwa, to jest 249 miliardów. Czyli ilokrotnie ten nasz już dług przekracza ewentualnie nasze wpływy do budżetu i jak blisko zbliża się do granicy 100%, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, a tak jest liczony dług publiczny na świecie. Oponenci powiedzą tak, tak, inne państwa, nawet Europy Zachodniej, również się zadłużają. Oczywiście zadłużają się, tylko one mają silną gospodarkę, czego nie mamy my. One mają podmioty gospodarcze, które mają swoje spółki zależne poza granicami państwa i wypracowują tam konkretne pieniądze. Także te państwa, które nie należą do Unii, to również w ten sposób działają, choćby patrzeć przykład Norwegia, gdzie firmy ich, chociażby przykład powiem Nokia, no ma masę tych spółek zależnych na zewnątrz, to jest wysoka technologia i oni będą funkcjonować i oni nie myślą sprzedawać tej swojej firmy narodowej w żaden sposób. Tak samo Niemcy, patrząc na Niemcy, chociażby na instytucje finansowe niemieckie, to Deutsche Bank, który jest kontrolowany bezpośrednio przez państwo, nigdy nie spada poniżej 51% akcji w tym banku udziału państwa. W związku z tym to państwo ma środki na finansowanie swojej gospodarki. My natomiast, mając tak skonstruowany sektor finansowy, my nie jesteśmy w stanie tej naszej gospodarki finansować. I ja tylko dla przykładu podam, że w 2001 roku dług nasz publiczny wynosił 286 miliardów. W tej chwili wynosi 792. Tylko na przestrzeni 2 lat działania tego rządu wzrósł o 100 miliardów. Także jest to naprawdę kwota. Ja bym tylko chciała wiedzieć, żeby właśnie w takiej kampanii zapytać, no na co te pieniądze poszły? Na co te pieniądze zostały wydatkowane? I patrząc dalej, już teraz na przestrzeni kwietnia ponownie zaciągnięto kredyt, który w Banku Światowym to jest 1 miliard euro, który ma wspierać nasze osłabienie gospodarcze, nasze spowolnienie gospodarcze, tylko też nie wiemy jak. Ja jako obywatel, jeżeli państwo zaciąga pożyczkę pod konkretny cel, to ja chcę wiedzieć, w jaki sposób spożytkuje te pieniądze. Pierwsza transza, czyli też 1 miliard, bo łącznie to ma być 3 miliardy euro, pierwszy miliard poszedł na wsparcie finansów publicznych i też nie wiemy do dzisiaj, gdzie te pieniądze zostały lokowane, w jaki sposób zostały zagospodarowane. A ten 1 miliard oprócz tego spowolnienia gospodarczego ma być też przeznaczony na poprawę życia obywateli. No też bym chciała wiedzieć, jak to będzie wyglądać, gdzie te pieniądze pójdą, w jaki sposób one zostaną wykorzystane i nikt właściwie o tym w ogóle nie mówi. I następną pożyczkę, którą już zaciąga nowy prezes Narodowego Banku Polskiego wraz z ministrem finansów. To jest 20,5 miliona dolarów w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. I szczerze mówiąc, to jest tak zwany kredyt elastyczny, przed którym bardzo bronił się poprzedni prezes Narodowego Banku Polskiego i nie chciał, potwierdził, że te pieniądze nam nie są potrzebne. Natomiast w momencie powołania nowego pana prezesa Belki, już natychmiast ten kredyt został ponownie uruchomiony. Ja muszę powiedzieć, że w taki sposób i takim tempie, jak my będziemy się zadłużać, to my szybciutko skończymy, podobnie jak te państwa europejskie, które już bankrutują. A teraz przejdźmy jeszcze króciutko na problemy, jeżeli chodzi o strefę euro w Unii Europejskiej. Jak państwo pamiętacie, niedawno okazało się, że jedno państwo ze strefy euro, czyli Grecja, w zasadzie stała się bankrutem. Różne tam propozycje rzucała Unia Europejska, a to, że ma wyspy sprzedać, a to, że ma inne zabytki, a to może Akropol ma sprzedać i różne inne rzeczy. Nie, ale co się okazuje, że to nie Grecy spowodowali taką sytuację, jaką w tej chwili ma Grecja, tylko spekulanci na długu Grecji. I takim spekulantem na długu Grecji był bank, który się nazywa Goldman Sachs International. Jest to bank o zasięgu światowym. W Waszyngtonie mówi się o tym banku, że jest to rząd światowy. I w zasadzie dlaczego mówimy o tym banku? Ponieważ on z jednej strony doradzał rządowi Grecji, a z drugiej strony spekulował na długu greckim. Za to między innymi i za inne tego typu spekulacje Stany Zjednoczone podały ten bank do prokuratury i rzeczywiście w tej chwili podlega to badaniu. Również ten bank w Londynie ma problemy, ponieważ nowy premier Wielkiej Brytanii także przez nadzór bankowy bardzo ściśle zaczyna kontrolować ten bank. A nasze władze w Polsce co robią? Od 2011 roku przyjmują ten bank jako dilera naszych obligacji państwowych, czyli naszych skarbowych papierów wartościowych, i on będzie je sprzedawał, czyli możemy tutaj też oczekiwać różnych nieprzewidzianych historii. A w ogóle co to jest za wiedza ludzi, którzy wiedzą, że taki bank ma tak ogromne problemy w tamtych państwach, zostanie przyjmowany tutaj na nasz teren i zaczyna funkcjonować, działać na naszych papierach wartościowych, czyli także będzie w jakiś sposób miał wpływ na sytuację naszego długu. Są to rzeczy, które są tak istotne dla państwa polskiego, że my bardzo szybko możemy się znaleźć w takiej samej sytuacji. Proszę zważyć, że nasz minister finansów łącznie z premierem w momencie tego kryzysu greckiego zaproponował, że my będziemy wspierać strefę euro naszymi finansami, tak kruchymi finansami, i zaproponował 28 milionów euro na pomoc tej strefie. Nikt, żadne państwo się na to nie zdobyło oprócz Polski i Szwecji, ale Szwecja jest w takiej kondycji finansowej, że ma właściwie deficyt nieprzekraczający 3% i zdrowe finanse publiczne, czego nie można powiedzieć o Polsce. I tylko te dwa państwa zaproponowały pomoc strefie euro. Pakiet ten stabilizacyjny, który zaproponowała Unia, to 750 miliardów euro. I ten pakiet oczywiście jest niewystarczający, ponieważ następne państwa pokazują, że też zaczynają być niewydolne i jednym z następnych państw to jest Hiszpania. I ta strefa tych silniejszych gospodarek w strefie euro stwierdziła, że trzeba podjąć jakieś kroki. Albo wykluczyć ze strefy euro te słabsze państwa, ale stwierdzono, że jest to niemożliwe prawnie. W związku z tym wymyślono plan B, a mianowicie powstania strefy super euro. Czyli będzie to tak, że waluta tych pięciu państw, a do nich ma być należeć Francja, Niemcy, Holandia, Austria i w przyszłości Dania, która w tej chwili ma jeszcze swoją walutę, ale przystępuje do referendum w swoim państwie w 2011. I będzie to superwaluta, która oczywiście będzie miała inną wartość niż to euro, które będzie w tych państwach, w tych słabszych gospodarstwach, o tych słabszych gospodarkach, czyli całe południe Europy i prawdopodobnie Europa Wschodnia, która by przystąpiła do strefy euro, no bo już Słowenia jest, a prawda jej nie ma w tej grupie pięciu tych państw. Czyli to będzie ta gorsza strefa tego euro i w zasadzie to euro, które tam będzie obowiązywało, będzie tylko do transakcji handlowych, a podejrzewam, że w konsekwencji ta grupa pięciu tych państw będzie wracała do swojej waluty, bo jest to nieuniknione, ponieważ nie jest w stanie w tej chwili ratować sytuację w tych państwach, które zaczynają mieć poważne problemy. I w takiej sytuacji, proszę sobie zauważyć, że marszałek Sejmu i minister finansów i premier Tusk mówi, że w 2015 my mamy wstąpić do strefy euro, bo trzeba wreszcie wyznaczyć jakiś termin. Do jakiej strefy, panie ministrze, ja się pytam, my chcemy wstępować? Czy my do tego super euro z takimi finansami, jakie mamy, czy do tych gorszych, prawda, którzy będą bankrutami powoli. No trzeba się zastanowić i to trzeba obywatelom powiedzieć, bo ludzie chcą o tym wiedzieć. Ja przynajmniej chciałabym wiedzieć, do jakiej strefy my mamy wstąpić. I następnie, no to też bym chciała wiedzieć, no z kim było konsultowana pomoc dla tej strefy euro ze strony Polski. Z kim to było? Czy to było uzgadniane w Sejmie? Czy to podlegało jakimkolwiek konsultacjom? Czy po prostu ad hoc była taka decyzja podjęta? Wprawdzie pan minister finansów wypowiedział się na ten temat na drugi dzień, także po naszej tutaj audycji, i powiedział, że my musimy wspierać strefę euro, bo jeżeli euro upadnie, pieniądz, wartość tego pieniądza upadnie, czyli to już właściwie jest wiadome, no to wtedy się Unia rozleci. No to ja się pytam, no to myśmy chyba wstępowali do Unii Europejskiej, tak słyszeliśmy, że będziemy mieć same korzyści, prawda? Same korzyści myśmy wspierać tylko sam miód mieliśmy z tego. I wymiana handlowa, i miał się przemysł rozwijać, i technologia miała być super. A w tej sytuacji, proszę zobaczyć, co się dzieje. My musimy jeszcze dodatkowe ponad składkę, dodatkowe pieniądze dla ratowania strefy euro, w której my na razie póki co w ogóle nie jesteśmy. I patrząc na naszą sytuację finansową, długo nie będziemy, bo również przecież posiadamy bardzo wysoki deficyt budżetowy, to jest ponad 7%. W związku z tym nie spełniamy żadnych wymogów nawet, żeby wstąpić do tej strefy. No ale my już określamy termin, rząd określał już termin 2015. No naprawdę, no to tak wygląda, jakby ktoś nie miał zielonego pojęcia, co się wokół dzieje. Co się wokół dzieje, jaka jest sytuacja w ogóle w Europie i w Unii Europejskiej. Żeby takie rzeczy w tej chwili głosić, no to trzeba po prostu nie wiedzieć. Jeżeli taki rząd będziemy mieli dalej, to rzeczywiście będzie ogromny problem, żebyśmy rzeczywiście mogli normalnie funkcjonować. Bo wtedy zaczną się problemy także z naszymi pieniążkami, z oszczędnościami, z różnymi innymi kwestiami. To niestety taka sytuacja prowadzi do niestety takiego obniżenia wartości pieniądza, że te pieniądze nasze nawet w tych oszczędnościach nic nie będą znaczyły. I rzeczywiście możemy mieć problemy z takim zwyczajnym życiem, bo wszystko będzie drożało. Wszystko będzie, to już drożeje, a jeszcze będzie więcej drożało w przyszłości.
A jak pani mecenas jest z prywatyzacją służby zdrowia, z prywatyzacją szpitali już tą osławioną?
No, znaczy się projekt Platformy, który niestety nie udało jej się wprowadzić, a właściwie stety, że się nie udało wprowadzić, dlatego że gdyby to wprowadzono, to też jest absurd do kwadratu albo do sześcianu, bo jak można coś prywatyzować, a nawet przekształcać, komercjalizować, prawda? Bo oni mówią, że oni chcieli komercjalizować. Co to znaczy? Urynkowić, prawda? Komercjalizacja to jest urynkowienie. Jeżeli urynkowienie, no to wiadomo, że jakaś część prywatnych tam środków musi wejść, nie? No jak urynkowienie, to po co się urynkawia, prawda?
I nastawia się wyłącznie na zysk.
Dokładnie. I tworzy się spółkę prawa handlowego, która swojego istnienia samego w prawie, w systemie prawnym jest nastawiona na zysk, prawda? Ona ma generować zysk. I mało z tego jeszcze dalej idąc, jak można tworzyć spółkę prawa handlowego, która ma generować zyska, zresztą to jest było powiedziane i przez panią minister, i przez wszystkich, że będzie lepiej zarządzana, że będzie więcej usług wykonywanych, że będą one lepiej tylko jak płatnik jest ten sam. Jeżeli ja w moim szpitalu chcę wykonać więcej usług, to ja muszę mieć gwarancję, że ja za to dostanę zapłacone, prawda? Każdy dyrektor tak będzie myślał. A on ma kontrakt, który jest niższy na przykład na ten rok o 2,5% we wszystkich szpitalach, przynajmniej w Wielkopolsce tak to wygląda. I my już w tej chwili mamy ogromne problemy finansowe w szpitalu. Mało, nie dostajemy płacone za procedury ratujące życie, czyli chemioterapię, nie dostaliśmy za ubiegły rok i za ten rok też nie dostajemy, bo rozporządzenie jest tak skonstruowane, że nie uwzględniono tego jako procedurę ratującą życie. My oczywiście pacjentów leczymy, ale koszty nam rosną, natomiast nikt nam nie płaci. I w takiej oto sytuacji, jeżeli chodzi o płatnika, pani minister proponuje komercjalizację, czyli przekształcenie w spółkę prawa handlowego. No gratuluję pomysłu, który po prostu nie jest w stanie się zrealizować. No to jest absurdalny pomysł, jeżeli to ma tak funkcjonować, jak ma funkcjonować. Zatem, skoro tak nie może funkcjonować spółka prawa handlowego, no to wiadomo, że chodziło o to, o prywatyzację. Że chodziło o prywatyzację. O nic więcej. No bo w tej formule, gdyby tylko to było przekształcenie w spółkę, no to ona funkcjonować nie może. Mając jednego płatnika, monopolistę, który uzależniony jest zresztą od tego, jakie są nasze składki na Fundusz Zdrowia.
Dziękuję bardzo. Pani mecenas Elżbieta Barys jest dzisiaj gościem Radia Maria. Zapraszam Państwa do rozmów z panią mecenas. Numery telefonów 655-2355, Polska Północna, 655-2356, Polska Południowa, telefony w rodzinie 720-100-100, 720-100-200 i numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 655-2333 oraz 655-2366.
przestały już kąsać czerwone insekty. Niech żyje prywata, niech zgnije kolektyw. Przyjemnie popatrzeć, jak naród główkuje na glebie jałowej. Kiełkują burżuje, tu burżuj dwa tiry, rojalu sprzedaje, a tam wyzyskiwacz na giełdę nadaje. Drapieżny kapitał grasuje po bankach, za tydzień, za miesiąc ruszy gospodarka. Prywatyzacja dla gospodarki, dieta cud. Prywatyzacja zgrzybiałych fabryk, starych hut. Pan Lewandowski dopilnuje, pewien jestem. Kapitalistą musisz zostać, chcesz czy nie chcesz. Najtęższych umysłów to przedmiot analiz. Jak można z dziadostwa zrobić kapitalizm? Jak z gliny ulepić telefon, komputer? Jak z piachu ukręcić porządną walutę? A jednak niech duma rozpiera nam piersi. My znowu na czele, na drodze najpierwsi. My znów wytyczamy pobliskim plemionom tę ścieżkę na tłuste kapitału łono. Prywatyzacja, jedyny ponoć dobry lek. Prywatyzacja, choćby się naród cały wściekł. Nikt do roboty nie pogroni nas tak czule, jak te pijawki posiadacze tarantule. Ty chwytaj ten pociąg, ty nie bądź frajerem. Nie pytaj co robić, zakładaj interes. Od rządu dostaniesz kawałek fabryczki, z zachodu wydusisz markowe pożyczki. Interes społeczny wymaga w tym czasie, by każdy interes prywatny miał w chacie. Jak Rockefeller zaczął od dolara, zacznij od złotówki i śmiej się od rana. Prywatyzacja to nasza szansa, to nasz cel. Prywatyzacja dla ciemnych mas i wyższych sfer. Ostrzegam państwa, jak się kiedyś zdenerwuję, to własną żonę chyba też sprywatyzuję.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Już można?
Tak, prosimy.
Witam serdecznie panią, panie mecenas.
Witamy.
Ja mam takie pytanie, ponieważ najbliższe 2, 3, 4 lata doprowadzą zdecydowanie do krachu, jeśli chodzi o budżet, jeżeli to ostatnie 600 kilkadziesiąt zakładów zostanie rozprzedanych. To praktycznie do budżetu to już tylko będzie VAT 22%, 19% od poborów, akcyza od paliw, alkoholi, papierosów, no i od kary od 1600 fotoradarów, plus podatki lokalne, wszelkie opłaty, podatek katastralny, a nieprawdopodobnie wprowadzony. Czyli budżet się zupełnie rozsypie i to jest kwestia na najbliższych kilku lat. A jednocześnie mamy grupę trzymającą sondaże i koalicję strachu i zdrady narodowej. Zdrady narodowej w sensie rozkradzenia majątku narodowego w znacznym stopniu w pierwszym etapie, z tego co pamiętam, po roku 89 to kupowano w cudzysłowie ziemię po 100 do 300 zł hektar. Oczywiście nikt tam się nie mógł dostać poza określonymi osobami, mimo że były przetargi tak zwane. I mam takie pytanie, w jaki sposób naród może odzyskać rozkradziony majątek narodowy? W sensie gruntów, w sensie budowli, nieruchomości, tysięcy ośrodków czasowych. Przecież były tysiące ośrodków czasowych, CRZZ-u, branżowe. No każda kopalnia miała ośrodek na Mazurach, nad morzem, w górach. To był olbrzymi, olbrzymi majątek, który został zawłaszczony przez konkretną grupę ludzi. I teraz praktycznie rzecz biorąc, to czy koalicja, czy SLD, czy platformy skupiona wokół określonych mediów, to jest grupa, która trzyma się właściwie ze strachu i żeby tego nie stracić. Jaka jest możliwość odzyskania tego majątku narodowego, czy powiedzmy, można go odkupić po cenie zakupu, bo to byłby najciekawszy wariant, czy to, co nam rozkręcono, rozsprzedano za śmieszne pieniądze, bo ten pierwszy etap, zwłaszcza pierwszych 10 lat, to tak jakby w tej chwili ktoś kupił kamienicę z 20 mieszkaniami za 2000 zł, 3000 zł, bo tak majątek narodowy, zakłady pracy, ziemia było wyceniane za takie pieniądze. Śmieszne. I czy i w jaki sposób można byłoby przeprowadzić nie odbieranie majątku narodowego, zawłaszczonego, przywłaszczonego, tylko odkupienie po cenie zakupu. Dziękuję serdecznie. Na odbiór się przełączam.
Dziękujemy.
Znaczy się nie ma takiej możliwości, chyba że druga strona by się na to zgodziła, ten, który kupił ten majątek. Natomiast żeby unieważnić taką umowę sprzedaży, to trzeba wykazać, że była ona zawarta pod wyniku przestępstwa, oszustwa, bądź korupcji, bądź innego przestępstwa, i wtedy ewentualnie taką umowę można unieważnić. W inny sposób jest to w tej chwili niemożliwe. Albo jeżeli strona by się, ta, która kupiła, zgodziła, to możemy odkupić, ale musielibyśmy odkupić po tej cenie, której ona zażąda. Innej możliwości nie ma. To są te trzy możliwości, jakie ewentualnie istnieją. Ja chciałam Państwu powiedzieć, bo Pan tu bardzo dobrze wskazał na to, że my naprawdę zbliżamy się do poważnej sytuacji finansowej w państwie. Tak też przewidują analitycy ekonomiczni i mówią, że struktura naszego w ogóle naszej gospodarki będzie wyłącznie polegała na tym, że będzie wzrost popytu krajowego, czyli zapotrzebowanie, natomiast będzie malał wkład eksportu naszego netto, czyli mniej będziemy, no bo jak oczywiście nie będziemy nic mieli, no to nie będziemy eksportować. A ten popyt krajowy to też nie, że my mamy te pieniądze i będziemy mogli kupować, bo będzie on głównie wynikiem wykorzystania funduszy unijnych, podczas gdy spożycie prywatne będzie się zwiększać zupełnie nieznacznie, czyli nas nie będzie stać na pewne dobra i to trzeba przyjąć do wiadomości już, jeżeli chce się utrzymać ten stan rządów. To musimy sobie zdawać sprawę, że nas nie będzie stać na zwiększenie konsumpcji żadnej, bo koszty nasze jeszcze będą wyższe. Chcę tylko wspomnieć, że od 2012 Gazprom przewiduje, że gaz będzie droższy, 1000 metrów sześciennych gazu będzie o 100 dolarów droższe, czyli następne koszty wzrastają. A także hamulcem jakiegokolwiek rozwoju naszego, tak przewidują analitycy, będzie wzrost bezrobocia. I on niestety będzie nam hamował wszystko, no bo on hamuje również także wpływy do budżetu, prawda? Owszem, podatki pośrednie, te, o których Pan mówił, VAT i akcyza, one są oczywiście, ale także podatek od osób prawnych, od osób fizycznych, to są wszystko należności budżetowe. I teraz im mniej ludzi pracuje, tym mniej płaci podatku. Im więcej firm bankrutuje, tym mniej płaci podatku. No i to się kółko zamyka. Nie ma innego sposobu. Znikąd się pieniądze nie biorą. Ja myślę, że ludzie też podchodzą do tej sytuacji, jakoś tam będzie. Ktoś to nam da. No nie da nam nikt. Tak jak nie dał Grecji, tak nie da nam. Bo za to trzeba krwawicom płacić po prostu. I dopiero jak zobaczymy, jakie pójdą pakiety oszczędnościowe, i także u nas już niebawem po wyborach, bo w tej chwili się o nich nie mówi, ale tylko się tam już napomykało gdzieniegdzie, jeżeli chodzi o mundurówkę, jeżeli chodzi o wszystkie ulgi dla dzieci becikowe i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które zostały wprowadzone, no to zobaczycie Państwo, jak się zaczną te nasze budżety umniejszać, a z drugiej strony rosną ceny energii. Przecież mamy, jeżeli chodzi o siłę nabywczą, to mamy najdroższą energię w całej Europie. Nikt nie ma tak drogiej energii jak my. No ale jak sprzedamy, być może będziemy jeszcze trochę droższą mieli.
Pani mecenas Elżbieta Barys w naszym studio. Radio Maryja, proszę.
Uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bardzo proszę przyciszyć radio już na początku.
Tak.
I zapraszamy do rozmowy. Kto mówi skąd?
Dzięki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do pani mecenas mam pytanie, to, bo słucham panią z wielką uwagą i mój Boże, no to co robić w takim razie? Jak...
Myśleć.
To...
Jak głosować? Ale... Myśleć. Jak i ludziom to powtarzać.
Jak dotrzeć do tej szerszej grupy, która by mogła zadecydować? No, widzi pani wczorajsze wybory. Jak nie... dotrzeć do tych ludzi? No, jak się przebić do środków przekazu? No Boże złoty, bo Radio, nie Maryja, no. Bo Radio Maryja jest. No ale co z tego?
No, spotykajmy się w grupach, proszę pana. Ja też się spotykam z ludźmi. Czy tam mnie zaproszą gdzieś do jakiegoś miasta, czy nawet w takim bliskim gronie znajomych. Mówić o tych sprawach, uprzedzać ludzi, że to się samo nie rozwiąże. To się wszystko samo nie rozwiąże. Jeżeli my dzisiaj nie będziemy roztropni i przezorni, to oczywiście konsekwencje poniesiemy.
Dziękuję. No i też pani mecenas, sprawa demografii.
Prawda? Oczywiście, to jest następny problem.
I to bardzo poważny, no bo kto będzie też pracował?
No oczywiście. Już w tej chwili jeden pracuje na jednego emeryta, a co dalej będzie? No to są wszystko rzeczy, no my tutaj... potrzebujemy jak powietrza w Polsce dobrego gospodarza.
I tutaj ludzie też pytają pani mecenas
Polska
od razu.
Polska ma szansę, Polska się może rozwijać, tylko jeżeli my w te wszystkie problemy, o których tu się mówi, zaczniemy robić, a nie wyprzedawać i kawałkować to, co jeszcze nam zostało, bo to jest chyba najgorszy pomysł, jaki może być. Przecież gdyby zorganizowano z takich pol, w tych wszystkich, i tarchomińskiej, i warszawskiej, i mówię, udało mi się, proszę państwa, w okresie rządów lewicy zablokować sprzedaż farmaceutyki, to teraz idzie pod młotek. Idzie po uzdrowiska nasze. No proszę zobaczyć. Przecież to są takie kąski, jeżeli chodzi o ziemię pod uzdrowiskami. Też wtedy chciano to zrobić. Też jakoś się udało zahamować to. No trzeba po prostu o tym mówić głośno, wszędzie, w swoich środowiskach, w swoich rodzinach i argumentami, bo mówienie tylko, że ktoś jest niedobry, to nic nie daje, bo drugi powie, a on jest właśnie dobry, bo się ładnie uśmiecha i prawda, wszyscy się do niego uśmiechają. No przecież dzisiaj, proszę państwa, ten Deutsche Zeitung powiedział, że jeżeli zostanie prezydentem Jarosław Kaczyński, to my się nie będziemy integrować z Europą. No czy ta Europa się w ogóle integruje, jak ma zamierza w tej chwili dwie strefy euro wprowadzać? Jedną lepszą, drugą gorszą. No czy my mamy iść na tym pasku? No bo to z tego wynika wyraźnie, że tak, owszem, chcą nas, żebyśmy my w tej trzeciej kategorii czy drugiej państw byli jako to euro, co jest nic nie warte, prawda? Czyli taki rubel transferowy, jak był kiedyś. Pamiętamy, jak żeśmy się ze Związkiem Sowieckim rozliczali w rublu transferowym wszystkie transakcje handlowe. No teraz się będziemy w euro transferowym rozliczali i tak to będzie wyglądać niestety, że wartość tego euro gorszego będzie zależała od tego, jak będzie, prawda, chciało to ta strefa euro, tego super euro. No i tak będziemy funkcjonować.
A w super euro będą Niemcy?
Niemcy, Francja, Austria, Holandia i jeżeli Belgia w 2011 się Dania. Wypowie, Dania, przepraszam, jeżeli Dania wypowie się w 2011 za przystąpieniem do strefy euro, to jeszcze Danie planują. Także reszta, cała południowa Europa i także wschodnia Europa w ogóle nie będzie w tej strefie, prawda? I pieniądz będzie miał niższej wartości i płynny, uzależniony od tego, jak to będzie tam wyglądało.
Pani mecenas, dodzwonił się do nas dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Witamy serdecznie, ojcze, szczęść Boże.
Witam serdecznie, być pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani poseł.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Dziękuję, że pani tak walczy o prawdę, o człowieka, a przez to i o Polskę. Ogromne dzięki. Ja nie zapomnę, jak pani walczyła o cukrownie polskie. To był AWS wtedy. Tak. Pani była wtedy w tym oczywiście klubu AWS-u, ale pani nie była tak na...
Za sprzedażą.
Za sprzedażą i pani miała swoją twarz. Było paru takich ludzi. Był wtedy jeszcze pan poseł z Jankowski, prawda? Jeszcze tak. Nie pamiętam wszystkich. To tak jak za uwłaszczeniem był wtedy pan poseł
Biela.
Poseł Wójcik.
Tak, i Wójcik.
Oni wyprówali płuca, za przeproszeniem, żeby ludziom powiedzieć, ludzie idźcie do referendum, żeby zatrzymać to wszystko. No i ludzie posłuchali jedynie słusznych mediów i teraz mają.
No niestety.
To bo gdyby było uwłaszczenie wtedy, to by zupełnie inaczej Polska wyglądała.
No i ten przykład, ojcze, chociażby tych cukrowni, chociaż tak. to jest mała firma w tej chwili, ale proszę zobaczyć, jakie ona przynosi zyski. Proszę zobaczyć, tak, gdyby, to jest 500 milionów rocznie przynosi zysku ta firma. I gdyby tak zorganizowano kopalnie, gdyby tak farmacje zorganizowano, dzisiaj te firmy byłyby znaczące i mogłyby wychodzić poza granice Polski.
Ale pani poseł, całą gospodarkę się niszczy w Polsce, a przez to niszczy się rodzinę. Bo przecież chleb trzeba mieć.
No niestety.
Trzeba mieć utrzymanie, żeby ludzie się rozwijali. Przez to niszczy się demografię, bo ludzie nie chcą mieć dzieci z tej racji, że co oni im dadzą, prawda? I tak to, co pani powiedziała przed chwilą, że jeden Polak już pracuje teraz na jednego emeryta. To znaczy, że za parę lat będzie tak, że będzie eutanazja w Polsce.
No tak.
Będą bardzo mocno propagować. Na pewno te firmy ubezpieczeniowe, przecież on nie będzie chciał płacić, one chcą tylko brać.
No to jest też wykorzystywanie i tu przestrzegam emerytów, żeby zawierać te umowy o te 500 zł, bo to jest naprawdę zawłaszczanie własności. To już lepiej mówię sprzedać i sobie coś sprzedać na wolnym rynku. To mieszkanie jak potrzeba jest pieniędzy i wynająć sobie jakiś pokój, ale nie oddawać za te parę groszy, bo to przecież jest ewidentne wykorzystywanie.
Oszustwo.
Oszustwo, oczywiście.
Czyli po prostu ludzie muszą ze sobą rozmawiać. Rozmawiać na argumenty. Ja jednego się obawiam. My Polacy mamy serce. I patrzymy w serce, jesteśmy romantyczni, jesteśmy uczuciowi. I teraz te manipulacje, które są dokonywane na Polakach, na nas, one są nie tylko na rozum, ale również na emocje. Jak patrzę, jeżeli Polacy są uprzedzeni do czegoś, to tak jak w tym wierszu, prawda, do Mickiewicza, kolonę czy strzyżoną, prawda? I już topią go, ale on jeszcze pokazuje, że strzyżoną.
Tak jest, prawda? Dwa palce.
I bo emocje. My musimy merytorycznie patrzeć i dlatego to do tego pana, który przed chwilą telefonował, rozmawiać z rodziną na argumenty. Argument przyszłości, argument przeszłości. Chociażby ten argument, pani poseł, 10 kwiecień i to, co zrobili, prawda?
Oczywiście.
Oddać te ciała nawet tych zabitych, oddać w niewolę.
No.
I ktoś decyduje o nich, o prezydencie, o małżonce, o wszystkich, o tych naszych, to w fantastycznych Polakach.
Ludzie.
Tych dowódcach wszystkich. Ja pamiętam taki pan Seweryn, który zrobił pomnik w Chicago. Jak on o to zabiegał. Mój ojciec zginął w Katyniu. I przyjechał z Chicago i w tym samolocie był. Zginął.
No,
pani Walentynowicz, ileż ludzi. Pan aktor Zakrzeński. No, zresztą wszyscy ludzie. I tak jednym z powiedzeniem sobie premiera tak oddał to wszystko i ludzie naiwni. Ja bym radził, dostałem dzisiaj takiego SMS-a, żeby zaglądnąć gdzieś tam w te artykuły, co wypowiadał w Znaku chyba premier Tusk w roku 1986 czy 7, czym dla niego jest Polska. I bardzo jasno, wyraźnie widać to. My jesteśmy traktowani jak pewien towar tylko.
No tak, ale musimy sobie z tego zdawać sprawę i musimy się w jakiś sposób bronić.
Oczywiście, pani poseł, my możemy mieć zastrzeżenia do kandydatów i trzeba bardzo jasno, to co ojciec powiedział, powinna być dyskusja, jaką widzą rodzinę, jak widzą demografię, tak, jak widzą przyszłość, prywatyzacja, jak widzą
zdrowie.
Tego, tak, jak widzą zdrowie. Ale tak samo teraz patrzmy, jak traktują powodzian. W tej chwili już się skończyło chodzenie po tych wałach, a ja się dowiaduję, że na przykład na tych terenach na południu Polski, chociażby pod Sandomierzem czy w Sandomierzu, są tereny, którym się nikt nie interesuje.
Zgadza
się. Ludzie wracają do tego dramatu i mówią, że dostaną 6 tysięcy. Nie wszyscy dostaną 6 tysięcy, ale nawet gdyby 6 tysięcy dostał, on wszystko stracił.
No przecież nie jest w stanie oczyścić za 6 tysięcy.
Starszy, chory, czy samotni jacyś ludzie, słabi, a ci rolnicy, którzy żyli z tej ziemi.
No, rolnicy.
Jaka jest tu pomoc państwa? Caritas idzie, ale to są z tych datków ludzi solidarnych z ludźmi w biedzie. Ja tylko tutaj, ludzie muszą się organizować. Organizować, to nie jest nawiedzone, takie, żeby to było emocjonalne, rozmawiać na argumenty i budować razem. Bo nikt nam nic nie da. Jeżeli nie wezmą, to nie dadzą.
Nikt nam nic nie da i nikt nam nie pomoże.
Nie. Czekaj. Ja jeszcze patrzę na jedno, jak ci ludzie, którzy nam obiecują, jak oni idą i do Rosji, prawda? I do Putina, i do Niemiec, czy do innych.
To jest żenujące wszystko.
Ja myślę, gdzie jest inteligencja, prawda? Popatrzeć, co robią ze Szczecinem. To, co usłyszałem, nikomu, nie pomniejszając Mikołajek ze Szczecina, chcą zrobić Mikołajki. Może jakieś żaglówki i tak dalej.
Przemysł ma być?
Tak, po co tankowce, po co wielkie statki wprowadzać i tak dalej. Także nic, Bóg zapłać za tą edukację, ale ta edukacja powinna iść od człowieka do człowieka.
Tak.
Wybrać, nagrywać te programy, dawać innym. Jedzie samochodem, niech posłucha. Są płytki, można zdjąć z internetu, można zamówić. Jest taki telefon i zamawiają te rozmowy niedokończone i tak dalej. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
No niestety, jak się jest nieprzewidujący. Przede wszystkim trzeba umieć rządzić. Trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć. I nie można rządzić tylko przez 4 lata od wyborów do wyborów, bo to jest w ogóle nonsens. Trzeba patrzeć perspektywicznie, co ja tu chcę rozwijać, w jakim kierunku moje państwo ma iść, jak chce uregulować pewne sprawy. Natomiast to jest podejmowanie decyzji ad hoc jeszcze mało skutecznym i niszczących. I dlatego mamy tego typu skutki. No przecież, żeby państwo, któremu powódź zagraża co jakiś czas, nie miało map, gdzie są tereny zagrożone, co tam trzeba zrobić, tylko musi do tego być dyrektywa powodziowa z Unii, żeby przymusić, żeby coś takiego zrobić, no to widać, że w ogóle tutaj się nie myśli o ludziach. A jak już się nieszczęście zdarzy, to najlepiej teraz sobie radźcie sami, albo damy wam parę groszy, no i więcej nie mamy. No bo nie mamy, bo mamy takie długi i mamy taki problem budżetowy i więcej nie mamy i nie damy. Natomiast rozdawać na zewnątrz, choćby na wspieranie strefy euro, to są pieniądze. Na to są pieniądze. Niech te pieniądze idą tam właśnie do tych ludzi, którzy to potrzebują. Bo tam ani nie uratujemy tej strefy euro, bo ona już jest nie do uratowania i to widać po tych decyzjach, które wejdą w życie niebawem. Ani nie mamy obowiązku takiego, tylko my musimy wychodzić przez szereg, że my tu jakieś jeszcze pieniądze dodatkowe z naszej krwawicy, której już tak jest bardzo mało, jeszcze musimy rozdać.
Radio Maryja, prosimy.
O, jak się cieszę, że się dodzwoniłam. Bardzo chciałabym zabrać głos właśnie w tej sprawie.
To już jesteśmy na antenie. Bardzo halo? Proszę tylko przyciszyć radyjko.
Tak, już. Halo, już mogę?
Tak, jesteśmy, proszę.
Szczęść Boże wszystkim, zarówno radiosłuchaczom, jak tam jeszcze w telewizji trwam, może to leci. Szczególnie witam panią mecenas Elżbietę Barys. Mam do tej pani bardzo taką serdeczną prośbę, żeby dzisiaj to, co opowiedziała, te dane, żeby te dane były opublikowane bodajże w naszym dzienniku, żeby to zostało na piśmie, bo to jest koronny dowód, to jest fakt, to jest prawda. Mamy państwowo społecznych judaszy, niestety. Taka jest prawda i to nie jest to już nie od roku. No ktoś za tym stoi, komuś idą prywatnie do tego jakaś tam dola, jakieś pieniądze. To nie jest tak, każdy tylko myśli o sobie w wąskim zakresie. A kiedy przychodzi cyklicznie co 4 lata do wyborów, to się rzuca społeczeństwu czy obietnice, kiełbaski tak zwane przedwyborcze. I obawiam się, że jak pan Komorowski dojdzie do władzy, to no niestety wrócą czasy feudalizmu i jeszcze wprowadzi nam prawo pierwszej nocy, z którego tak się śmieliśmy kiedyś. Ale to jest fakt. Rozkradany jest majątek cały czas. Kluczowe, dalej idzie strategiczne. To, o co nasi przodkowie walczyli, krew przelewali, oni się tam w grobach teraz przekręcają. Co ci ludzie wyprawiają? Polacy, jacy to Polacy, jacy to wiara w nich? Idzie do kościoła, modli się, a mówi wyrżnąć watachy? To tak, bliźni bliźniemu, Polak Polakowi robi. To jest, proszę państwa, skandal. To jest, ja nie wiem, tu brak słów na określenie. Pani mecenas, ja błagam, niech pani te dane opublikuje, bo to jest ważne i można potem, kiedyś przyjdzie, czy im jakieś pokolenie to zaskarży i tych judaszy. Pamiętajmy jeszcze o jedno. Ja przypominam to, co wołał do nas papież nasz Jan Paweł II. On mówił, moralnym obowiązkiem człowieka jest przeciwstawianie się złu i tyranii. My mamy tą tyranię.
Mamy.
Najgorsza zbrodnia to jak Polak sprzedaje Polaka za jakieś tam no, współczesne srebrniki, bo jemu tam kapnie, a co będzie potem, a co tam jakoś tam będzie. No, ja jestem zdumiona właśnie tymi wyborami, że tyle na Komorowskiego głosowało, na partię, na, nie wiem, byłego ćpuna, który, no bo przecież, no brał narkotyki pan Tusk i to jest niezaprzeczalne. Pewnie, że będą go poklepywali za granicą po plecach, no bo oni mają w tym swój interes, nie nasz interes. Mają zyski dla siebie, a my mamy tylko im służyć jako ta złota kaczka, ta kura nosząca złote jaja. Nie dajmy się. Ja walczę przez 10 lat. Jestem też w samorządowej, dzwonię z Olsztyna, Bronisława, nie przedstawiłam się, w samorządowej Radzie Osiedla. Jakie my mamy problemy tutaj. Proszę państwa, ludzi się wyrzuca na bruk pod pretekstem, że uchylają się od płacenia, ale tych ludzi pozbawiło się pracy. Jeżeli państwo pozbala środków, rząd, na który żyje z naszych podatników pieniędzy, pozbawia najpierw godziwego zarobku, żeby się utrzymał, to i tym samym pozbawia się jurysdykcji wobec tego człowieka. Ale nie ma tego, nie. Wyrzuca się ludzi za byle co, pozbawia się. Ja przez 10 lat walczę w sądach i to jest nie do opisania. Ja państwu przyślę opis tego, ale musimy właśnie przeciwstawić się złu, bo jeszcze jedne, zacytuję słowa, o których zapomnieliśmy Jana Pawła II, zapomnieli ci nasi właśnie bązowie od rządu, że nadmierny materializm doprowadzi do autodestrukcji. Nie dajmy się, bo nie o to i niech ludzie idą do wyborów, niech idą jeszcze, niech nie mówią, a to i oni tak jakoś tam zrobią i zrobią tak jak chcą. Nie, to od ciebie zależy, a jeżeli nie idziesz, to nie masz prawa potem narzekać. Mało tego, z czym staniesz, jeżeli jesteś wierzącym, naprawdę wierzącym, z czym staniesz przed Panem Bogiem? Z czym? I to wszystko. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy. Szczęść Boże. Ja muszę powiedzieć, że wiecie Państwo, ja tak tu przyjeżdżam do tego radia i te różne rzeczy mówię i ja bym chciała, żeby rzeczywiście to powtarzać. Ja nigdy z tych danych, które Państwu tutaj przedstawiam, to one nie są znikąd, bo na przykład cały program prywatyzacji jest na stronach Ministerstwa Skarbu. Można wejść na stronę Ministerstwa Skarbu i wyczytać. Jeżeli chodzi o dług, o koszty długu, no to z kolei Narodowy Bank Polski, na strony Narodowego Banku Polskiego, tam też to wszystko jest. To się nie bierze znikąd. Ja tego z powietrza nie mówię, bo ja to sprawdzam wedle tych danych i na tych stronach to wszystko jest publikowane. Oczywiście, gdyby nasz dziennik chciał to zebrać tak jakoś, no to mógłby, ale wiecie Państwo, no teraz jest, no jest dużo tego już i młodzież ma dostęp do internetu. A gdybyście Państwo swoje dzieci poprosili, żeby na przykład zajrzał na stronę tego Ministerstwa Skarbu i ten program prywatyzacji ewentualnie Państwu przyniósł, to może i on by się tym zainteresował, co się dzieje i dlaczego on nie będzie miał w przyszłości pracy. Bo naprawdę młodzież myśli tak, jakoś to będzie, rodzice nam pomogą, ale w końcu ci rodzice nie będą mieli z czego pomóc. Nie będą mieli z czego pomóc. Jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że tutaj też pani poruszyła taki problem, o którym że jakoś tutaj mi umknęło w tym podsumowaniu, nie powiedziałam, ale też chodzi o to, w jaki sposób, co się nam szykuje jako obywatelom, proszę Państwa. No, cały czas rząd Platformy narzekał, jakie to, prawda, ten centralne biuro antykorupcyjne, jakie to przeklęta, prawda, instytucja. A co teraz próbuje się z tej instytucji zrobić? I chciałam, żebyście Państwo to pamiętali. Jest przygotowywana zmiana ustawy o CBA. Już ona jest właściwie po Radzie Ministrów i niebawem trafi do Sejmu. I co ten urząd ma robić? Ma zbierać dane, proszę Państwa, wrażliwe, na przykład poglądy polityczne obywateli, religijne, pochodzenia rasowego, etnicznego, orientację seksualną, przynależność partyjną i zdrowie. Czyli to są sytuacje. Ja sobie przypominam, że służby PRL-owskie miały takie uprawnienia i teraz proszę zważyć, wprawdzie jest tam zapis, że na to musi być zgoda sądu, ale w sprawach niecierpiących zwłoki może to robić szef biura. No i szef biura będzie takie dane o nas zbierał a gdzie prawa człowieka i obywatela? O czym my tutaj znowuż wraca nam stare tak, że aż huczy. I ten ton taki także poprzez media proponowany. Nie wolno o tym mówić, prawda? Katastrofa smoleńska, to nam o tym nie wolno mówić, bo my kogoś tutaj będziemy urażać, bo my nie mamy o tym dyskutować. Jak my nie mamy dyskutować, jak ginie pierwszy człowiek Rzeczpospolitej Polskiej. No jak my nie mamy dyskutować o tym? Kto nam ma prawo usta zamykać? Czy to jest kampania wyborcza, czy to nie jest kampania wyborcza? My mamy prawo o tym mówić, bo to jest żywotny nasz interes. żeby ludzie, którzy mogą coś w Polsce zrobić, nie ginęli w samolotach. Także, że to są rzeczy ważne. Tu się pokazuje, jaka jest skuteczność tego państwa. Jeżeli państwo ginie pierwszy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, a państwo polskie oddaje śledztwo innemu państwu. No to, czy państwo sobie wyobrażacie coś takiego gdziekolwiek indziej? To jest w ogóle nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. I teraz jeszcze, żeby jakie są skutki tego? No przecież kompletnie nic nie wiadomo. Co chwilę są sprzeczne informacje, co chwilę jest coś innego, jest kręcenie. Miliony tomów i czego innego przychodzi, tylko nie ma tej esencji, o którą nam chodzi. I prawdopodobnie jej nie będzie. I się tego nie spodziewam, że w końcu się to wszystko wyświetli. Tak, zgodnie z prawdą oczywiście. Nam wolno o tym dyskutować i proszę nam usta nie zamykać. Ja rozumiem, że państwo przyjęliście w prawie prasowym artykuł 212, który zamyka usta dziennikarzom i dziennikarzom nie wolno już mówić. Są narażeni za to na rok więzienia. Z drugiej strony ustawa o CBA. No co my za państwo budujemy? Jakie my to państwo budujemy? To dopiero będzie powrót. To już nie będzie Trzecia Rzeczpospolita, tylko będzie z powrotem tamto, cośmy przekreślili już dawno. Tak się to do tego sprowadza. No patrząc na tą zmianę ustawy w prawie prasowym i te zagrożenia, no to kto będzie, nie będzie poprawny politycznie, jakikolwiek dziennikarz, no może iść do więzienia. No to gdzie to tak jest? Gdzie to tak jest, ta wolność słowa? Nam się tutaj też usta zamyka, wyzwiska pod naszym adresem idą, jak my tutaj z tego miejsca mówimy. Ja osobiście też dostaję niewybredne SMS-y. I muszę powiedzieć, co to jest za państwo? Jeżeli państwo nie może sobie z takimi sprawami poradzić, a jeszcze oficjalnie się grozi, oficjalnie się wychodzi do telewizji, się grozi. Jak to tam się mówi, prawda? Że się prawdę mówi.
Że znajdzie się paragraf.
Że znajdzie się paragraf na takich, co tu mówią. Trudno. Trzeba będzie siedzieć, to się będzie siedzieć, no. Nie ma wyjścia.
No tu jeszcze pani mecenas, mieliśmy blokadę telefoniczną od właściwie 10 kwietnia ta blokada telefoniczna się zaczęła, że słuchacze nie mogli się dodzwonić na recepcję, a później i do sekretariatu, i do biura, co utrudniało naszą pracę. I żadne organa w sposób skuteczny tym się w ogóle nie przejęły.
No oczywiście, bo po co? Bo to nie ma być, więc oni się nie będą przejmować.
To się nazywa, bo ta instytucja nazywa się Radio Maryja, czyli taki chłopiec do bicia.
Tak jest. No przede wszystkim za to, że mówi prawdę, a prawda jest niepopularna dzisiaj. Dzisiaj trzeba manipulować i kłamać i wtedy jest się dobrym. Bo wszyscy ci dziennikarze, którzy mówią prawdę, no to mają problemy. Albo idą do sądu, albo w inny sposób się ich prześladuje.
Odbieramy kolejne telefony. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek. Witam panią mecenas, ojca prowadzącego. Pani mecenas, temat jest aktualny, ciekawy, zresztą aktualny od wielu lat. Ja chciałem powiedzieć, ja kiedyś to nazwałem w naszym radiu, że nastąpiła tak zwana prywatyzacja państwa polskiego. Tu nie chodzi o prywatyzację, to co pani wymieniła, to co się wyprzedaje na pniu po to, żeby łatać dziury budżetowe, ale nastąpiła prywatyzacja struktur. Po prostu jest to krąg zamknięty osób, który jest mianowany, czy że tak powiem, nałożony rodzaj namiestnika, który czuwa z zewnątrz. Takim namiestnikiem dla mnie, jeśli chodzi o Europę Wschodnią, również To jest od początku planu Balcerowicza, Sorosza, było narzucanie grupy osób, która była po stypendiach Fulbrighta na przykład. To był dalekosiężny plan grupy, którą nazywamy i klubem Bilderbergu, jak i Komisją Trójstronną. I znamienne, że teraz przed wyborami akurat prezydenckimi w Polsce po katastrofie w Smoleńsku, na początku maja miało kilkudniowe zebrania Komisja Trójstronna, ta światowa, gdzie między innymi Henry Kissinger, Brzeziński, wielu innych notabli światowej gospodarki, Helmut Schmidt, ludzi, którzy piastowali funkcje i którzy są szarymi eminencjami i którzy układają, że tak powiem, te klocki, również klocki polskie Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o bankowość, gospodarkę, finanse. A z kolei na początku czerwca trzydniowe spotkanie między 3 a 6 czerwca 20 kilometrów od Barcelony miało miejsce spotkanie tego klubu bilderberskiego, tej grupy Bilderberg, która właściwie też rozdaje tutaj, na, że tak powiem, głównie na rynku europejskim karty. Do Bilderbergu należy pan von Rompuy, obecny nieoficjalny prezydent Unii Europejskiej, pan Barroso i tak dalej. No więc tu chciałbym zwrócić uwagę, natomiast ci, którzy, pan Komorowski już jest namaszczony w cudzysłowie i przez Berlin, i przez Brukselę, dlatego jego częste podróże nieoficjalnie również do Berlina, które w marcu miały miejsce i właściwie to są faworyci, zresztą widać po głosach prasy niemieckiej, która nazywa prezesa Jarosława Kaczyńskiego za fanatyka antyeuropejskiego, szowinistę i tak dalej, natomiast teraz w doniesieniach, natomiast jeśli chodzi o pana Komorowskiego, to jest Europejczyk, człowiek światły i tak dalej, który nie chce przeszkadzać rozwojowi wspólnej Europy. A co do wyprzedaży polskiego majątku, były takie dwie książeczki, mało się o tym mówi, kiedyś gościem na falach Radia Maryja był profesor Kazimierz Poznański, który jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Amerykańskim w Seattle. On napisał między innymi Wielki Przekręt i jeszcze jedną książkę, w tej chwili tytułu nie pamiętam, w której właściwie dziesięciolecie między 1990 rokiem a 2000 zbilansował te wszystkie właśnie tak zwane działania gospodarcze, czyli wyprzedaż polskiej gospodarki, gdzie tam właśnie podał, że majątek wtedy, w dziesięcioleciu 90-2000, wyprzedano majątek wartości ponad 800 miliardów złotych za 80 miliardów złotych, czyli 1/10 wartości, stąd wzięły się te wszystkie bilanse i właściwie to się wszystko, ten model 1/10, on w tej chwili się robi, między innymi te 800 zakładów, które idą pod młotek, to również wygląda. Ale co do, jak, że tak powiem, co można zrobić? Ja już kilka razy i posłom PiS-u mówiłem, to nie jakby skutku nie odniosło. Chodziło o to, że ja miałem dokładną dane dotyczącej tak zwanej afery Siemensa. Bo Siemens w latach 1998-2006 potężne łapówki w wysokości około 2-2,5 miliarda euro płacił w różnych krajach, to jest, było sto kilka krajów, między innymi w Polsce za to, że Siemens wszedł z telefonią komórkową na rynek polski, zapłacił dokładnie, jeszcze raz powtarzam, kolejny sumę co do jednego eurocenta. 7 785 028 euro i 05 eurocenta. To było wyliczenie KPMG, firmy, która sprawdzająca w okresie śledztwa przeciwko Siemensowi, ile łapówek szło do poszczególnych krajów, ale to chodzi tylko o telefonię komórkową. I nikt z posłów na różnych komisjach nie podjął tego, żeby zwrócić się do KPMG, która ma również oddział w Polsce, jak prowadziło śledztwo w sprawie łapówkarstwa czy tak zwanych prowizji w różnych krajach, a mi chodziło głównie o Polskę. I tak można prześledzić tak zwany cały cykl prywatyzacji poprzez właśnie kopertówki, łapówki i wiele firm, które były, które dawały łapówki do 1999 roku, nawet w ustawodawstwie niemieckim było dopuszczalne, że można było, wchodząc na rynki państw trzecich, łapówki, Europy, tak, Wschodniej i Środkowej, oficjalnie nawet
instytucje finansowe były tworzone.
Tak, i tak to wygląda, ale tu nie chcę przedłużać, tylko tu mamy do czynienia, ta ekipa zwłaszcza, ale również wcześniejsze ekipy, SLD-owskie, inne, przecież szły potężne pieniądze na konta, czy Szwajcary w Liechtensteinie, inne. Szkoda, że PiS nie doprowadził do końca sprawy kont w Szwajcarii pana Fogla i innych, a który był bankierem nie tylko lewicy, pana Olechowskiego, przecież no wszyscy ludzie związani z resortem gospodarczym, zwłaszcza ci tak zwani właśnie po Fulbrightie, którzy byli tymi jakby forpocztą tych brygad Mariotta później, czyli doradców tak zwanych z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej na początku lat 90., która właśnie wysunęła Balcerowicza, a na zapleczu był Soros i Sachs. I właściwie od tego się zaczęło. Natomiast ci ludzie od Kwaśniewskiego, oni, kiedy ja nie mogłem stypendium zachodniego w latach 70. żadnego dostać, to ludzie właśnie komuniści z aparatu tak zwanej młodzieżówki socjalistycznej innych, oni dostawali w Stanach Zjednoczonych stypendia. Między innymi takim stypendystą był pan Belka, który podpisał również jako Karek z pan Cimoszewicz przecież. Oni będąc na stypendia w USA jeszcze byli szpiegami gospodarczymi i mieli za zadanie werbowania na uczelniach amerykańskich akademików amerykańskich do współpracy z wywiadem sowieckim i polskim. I o tym trzeba też wspominać, bo tu nie ma co się pieścić za przeproszeniem, tylko trzeba zbadać życiorysy. A na tych ludzi są, że tak powiem, te haki tu w kręgach zachodnich i dlatego ci ludzie są tak spolegliwi i są tą piątą kolumną, tymi namiestnikami, którzy praktycznie tak jak dawniej do Moskwy się jeździło po instrukcję, to w tej chwili Bruksela dyktuje i oni są pozbawieni żadnej odpowiedzialności, dlatego sprawa powodzi. Państwo jako struktura w Polsce jest rozłożona. Po ostatnim pobycie w Polsce jeszcze raz potwierdziłem to w rozmowach z różnymi osobami z kręgów gospodarczych i politycznych i doradczych, że właściwie struktury jako takie, one istnieją tylko na papierze, natomiast właściwej funkcji one nie wykonują. Począwszy od ministerstw, a nie mówiąc o dolnych strukturach, które właściwie są też jakby różnymi koteriami znajomych, poznajomych, bo to są sekretarki, są żonami, kuzynkami, dziećmi i tak dalej. I to już pokoleniowo idzie tak, że to państwo jest, tak jak powiedziałem na początku, sprywatyzowane w form, nie tylko w sensie prywatyzacji majątku gospodarczego, ale sprywatyzowane są struktury pewnymi koteriami, zamkniętymi układami, które oczywiście są tylko narzucone czy sterowane od kręgów, które właściwie są potężnymi korporacjami, że tak powiem, sterującymi z zewnątrz. Także kłania się Marek, pozdrawiam panią mecenas.
Pozdrawiamy, ojca. Pozdrawiamy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, z panem Bogiem.
To się wszystko zgadza, no o czym tutaj właściwie nic dodać, nic ująć. To jest głos uzupełniający do tego, co powiedziałam i tak to trzeba traktować, że oczywiście istnieją także ośrodki, które wskazują spoza układu politycznego, które wskazują na osoby, które mają funkcjonować, które mają rządzić w danym państwie. No ale też trzeba wziąć jedno pod uwagę, że choć ci, prawda, i ta komisja trójstronna, i ci Bilderbergesi tam myślą, kombinują. I popatrzcie, tak kombinowali, doprowadzili do takich spekulacji, że dzisiaj rządy się zastanawiają, czy w ogóle, bo one będą odpowiadać przed ludźmi za to, co robią, prawda? A nie mają na to wpływu. A to, co się stało chociażby z euro, które prawdopodobnie w ogóle zniknie z mapy Europy, no to rzeczywiście to są te działania. I jakby długo nie knuli i nie kombinowali, to za chwilę im się to rozsypuje. Czyli zło niekoniecznie w nieskończoność będzie funkcjonowało i w jakiś sposób doprowadza do tego, że to wszystko się wyleje i ta prawda i tak wyjdzie na jaw, i tak wyjdzie na wierzch. Tylko ludzie niestety cierpią na tym i żeby nie cierpieć, trzeba mieć ten rozum i wiedzieć, co robić i jak decydować chociażby z tym swoim jednym głosem. A to, co pan mówi o tych koteriach i tych grupkach rządzących, no to przecież w Polsce, no po co taka jest ustawa na przykład o samorządzie, że burmistrz może być dożywotnio burmistrzem miasta. Nie ma ograniczonej kadencji. I buduje te swoje układy, te przetargi. Coraz bardziej się ten krąg rozszerza o przedsiębiorców, o to, bo on wybiera swoich. Za to dostaje gratyfikację. No przecież niedawno znowuż mamy aferę, jeżeli chodzi o Krajową Dyrekcję Dróg Państwowych. Też aresztowania przez ABW, też korupcja związana z wykonawcą z innego państwa. No to są rzeczy, które są nagminne, które nas co chwilę dotykają. Ale albo my chcemy to widzieć, albo udajemy, że to nas nie dotyczy, że jakość to będzie, ale to nie będzie jakość. Jakość to nie będzie.
Prosimy, Radio Maria, halo?
Halo?
Halo? Prosimy. Tylko trzeba wyłączyć radio, bo będzie nam inaczej przeszkadzało w rozmowie.
Halo?
Tylko trzeba wyłączyć radio. I jeżeli by pani wyłączyła radio w tej chwili i słuchała już nas tylko przez telefon, to będziemy mogli rozmawiać. Inaczej nie uda się.
Tak. Niech będzie chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Maria z Białegostoku.
Proszę bardzo.
Witam panią mecenas i księdza Darka. Chciałam prosić, aby pani mecenas poruszyła sprawę podatku katastralnego, a raczej powiedziałabym katastroficznego, może tak. To jest bardzo groźne. Już nieraz słyszałam o takim podatku. No ale teraz kto wie, czy właśnie zarządów Komorowskiego, jeśli zostanie czwartego wybrany ostatecznie, czy ten podatek katastralny nie zostanie wprowadzony, to byłby koniec dla nas. Koniec. Bo za mieszkanie, które mam, no, 46 metrów, własne, własnościowe mieszkanie, już z orderem, to kto wie, czy nie zapłacę 2000 na rok. A 2000 na rok z mojej emerytury, no to trzeba naprawdę, nie wiem, zacisnąć pasa i w ogóle nie jeść. Albo czynszu nie płacić za gaz, za światło i tak dalej. To jest nie do pomyślenia. Także chciałabym prosić panią, aby pani jaśniej powiedziała na ten temat.
Dobrze.
No i w ogóle to, co się dzieje, to mnie przeraża. Nie wiem, co się dzieje z ludźmi, z Polakami. Nie, i ta rzekoma katastrofa ich nie nauczyła rozumu. I ta, proszę państwa, powódź nie nauczyła, nic ich nie nauczyło. Głosują na Komorowskiego. Na kogo tu głosować? Przecież to jest, powiedziałabym, delikatnie mówiąc, człowiek typu Bieruta, który Rosji będzie służył wiernie, oprócz tego Niemcom służy bardzo wiernie, ale Polskę to ma za nic. Zresztą tak jak Tusk. Przecież w jednej partii, w jednej opcji są razem postawieni i jeden nienawidzi Polski, ten fluk Niemiec, ten, no niczym potomek Hitlera.
No tutaj chyba trochę, pani trochę w emocje za bardzo weszła, muszę przerwać i przeprosić za tę emocjonalną wypowiedź, bo to już za daleko. Dziękuję bardzo.
Więc jeżeli chodzi o podatek katastralny, coś się szykuje, wprawdzie nie ma jeszcze projektu ustawy, Ale do tego się przygotowujemy już dosyć dawno. A w tym roku z decyzjami podatku od nieruchomości przyszły takie specjalne ankiety, żeby wypełniać, które umożliwiają potem dokonanie wyceny tej nieruchomości i ewentualnie wprowadzenie podatku katastralnego. Wszystko zależy od tego, jaki to będzie, czy to będzie setna procenta, czy promil procenta. Wszystko zależy, bo w różnych państwach to jest różnie ustawione. Ale jak będzie taka sytuacja finansowa w Polsce, jaka jest, no to tym podatkiem będzie się próbowało łatać różne dziury i z jednej strony będzie można odbierać własność, bo proszę panią, jeżeli pani nie będzie miała na zapłacenie, to wpisze się to na hipotekę pani mieszkania i aż ta hipoteka będzie tak długo rosła, aż będzie równowarta wartości tego mieszkania i wtedy przestaje pani być właścicielem tego mieszkania i na tym się kończy, bo w taki sposób to się robi, bo to jest zobowiązanie publiczne, a zobowiązanie publiczne będzie obciążało hipotekę i ta hipoteka może być przymusowo wpisana, będzie hipoteka przymusowa, będzie wpisywana na hipotekę, no i skutek będzie taki, że w konsekwencji możemy przestać być właścicielami tego, czego jesteśmy. Tak się ma podatek katastralny. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba takie określenie kandydata na prezydenta, pana Komorowskiego, jak człowiek wsi. To Gazeta Polska wymyśliła, a to nie chodzi o wieś, tylko o WSI.
Chyba studenci w Poznaniu taki transparent też wywiesili. Bronek, tyś najpiękniejszy z całej wsi. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo. Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże.
Ja
Dujci, jeżeli można prosić.
Jesteśmy na antenie. Kto mówi skąd?
Kazimiera z Niepołomic.
Prosimy.
Pani mecenas, ja chciałabym zwrócić uwagę na taką rzecz, mianowicie, jeżeli Bełchatów jest oparty na węglu brunatnym. Jest to paliwo najbardziej zanieczyszczające środowisko. Po prostu produkuje więcej dwutlenku węgla jak inne paliwo, jak węgiel kamienny na przykład. Jeśli będzie sprywatyzowany po prostu Bełchatów, to nie dość, że będzie sprywatyzowany za mniej jak w ogóle sobie można wyobrazić, to jeszcze Polska będzie w tych karach za dwutlenek węgla musiała dopłacać może do tej elektrowni. Z wyliczenia per saldo to na pewno będzie, nie będzie przynosić korzyści budżetowi państwa. Będzie to dodatkowym wydatkiem. Sprawa druga, to jeśli będzie prywatna służba zdrowia, no to rząd przymusowo pozbawi obywatela praw, które konstytucja mu gwarantuje, bo przecież prywatny szpital nie musi przyjąć pacjenta. I będzie tak chodził, prawda? W Krakowie go nie przyjmą, w okolicy nie przyjmą, no to pewnie będzie jechał do Gdańska, a tam też mogą nie przyjąć. Właściwie państwo nie może zmusić prywatną lecznicę do leczenia ludzi. Prywatna lecznica może odmówić. Sprawa trzecia. To jest taka. Pani mecenas, zastanawiam się i nie mogę zrozumieć, może pani mi wytłumaczy, bo rozmawiam z ludźmi i kiwają głową, nikt mi nie jest w stanie wytłumaczyć, ale chyba ludzie pewne rzeczy rozumieją. Pan Tusk budował Orliki. No, ja bardzo byłam sceptycznie nastawiona do tej inwestycji, ponieważ wcale to nie jest ani prozdrowotne. Uważałam, że pewnie producent tej wykładziny i potem ten, który miał to konserwować, musiał zarobić, dlatego budowano Orliki. No bo pan Tusk tłumaczył, że dzieci muszą rozwijać się zdrowotnie, ćwicząc na tych boiskach. No ale z drugiej strony to dzieci mdlały z głodu w szkołach. W tym samym czasie budowano Orliki. W krótkim czasie ogłoszono, że za drugą, przy studiowaniu drugiej dyscypliny wprowadzi się odpłatność. Czyli praktycznie ja to tak rozumiem. O Wyższej Szkole Kultury Społecznej i innym szkołom odebrano dotacje. No, proszę pani, czyli ja to tak rozumiem, że pewnie Polacy powinni być silni, jak będą tu, tam ćwiczyć na tych boiskach sportowych, tężyznę fizyczną poprawiać.
Żeby być dobrym murzynem do roboty.
Halo, ale mądrzy, no właśnie, ale mądrzy to już nie muszą być.
A nie, po co?
Mądrym
narodem się źle rządzi, lepiej się rządzi głupim narodem.
A ponadto, pani mecenas, ponadto, no jak się ma budowa tych orlików do stanu wody w Polsce? Przecież konserwacja tego wymaga olbrzymiego zużycia wody, a Polska jest na końcu z zasobami wodnymi. Jak się ma budowa tych orlików do niemożności wykupienia leków przez starych ludzi, którzy pracowali i budowali przemysł, odbudowywali Polskę po wojnie? Jak się ma budowanie tych orlików do skreślenia wszystkich inwestycji, które miały zabezpieczać przed powodzią? Pani mecenas, gdyby ludzie zastanowili się nad tym i zaczęli analizować, co robiono, a czego nie zrobiono, no to chyba postępowaliby zupełnie świadomie i mądrze. Dziękuję.
W pełni się z panią zgadzam. Wie pani, no nie przeszkadzałoby, żeby te boiska sportowe były, ale rzeczywiście nie może być tak, że z jednej strony są boiska, z drugiej są głodne dzieci, które nie są w stanie biegać po tych boiskach, prawda, nawet za tą piłką. Jakieś są priorytety zawsze, ale ja cały czas tutaj też podkreślam, że nam jak powietrza jest potrzebny dobry gospodarz, który będzie myślał i o tych obywatelach, i o tym państwie tak, jakby to było jego i jakby to zależało nawet jego życie od tego, czy będzie tu dobrze, czy nie. Tak powinien myśleć dobry gospodarz, bo tak każdy dobry gospodarz myśli o swoim gospodarstwie. Niestety my mamy takich gospodarzy, jakich mamy, i po to wszystko mówimy, żebyśmy rzeczywiście nie obudzili się w takiej sytuacji, w której już wyjścia nie będzie.
23:28, pomału ta część zbliża się ku końcowi, ale pani mecenas Elżbieta Barys zgodziła się zostać jeszcze po północy i rozmawiać z państwem. Bardzo dziękuję już teraz, a państwa zapraszam cały czas do towarzyszenia i brania udziału w naszych rozmowach. Radio Maryja, halo? Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo. Ma ktoś niewyłączone radio i bardzo prosimy, jak już państwo usłyszą nas, to wtedy przyciszyć radio i już słuchamy w słuchawce. Proszę bardzo.
Halo.
Słyszymy.
Witam serdecznie w Tobie Zawodzki. Ojca, witam czcigodną panią mecenas, witam czcigodnego ojca. Szanowni Państwo, z większością wypowiedzi, a właściwie z całością wypowiedzi poprzedników, pewnie się zgadzam. Natomiast chciałbym nawiązać do pewnej ciekawej sprawy. Czy jest szansa zaskarżyć działalność obecnie działającego rządu małopolskiego, tak naprawdę się mówiąc, do władz typu sądowniczego, do prokuratury, zarzucając brak gospodarności, zaniechanie pewnych czynności na rzecz dobra wspólnego? Do czego zmierzam, proszę Państwa? Właściwie zakłady można odbudować. Natomiast o ile się sprzeda zasoby energetyczne, szczególnie kopaliny, te, które odnawialne mamy, te, które mamy w ziemi, w strefie litosferycznej, tego nie odnowimy. A proszę Państwa, jest taka prawda, że na dzień dzisiejszy jesteśmy właściwie potentatem, o ile chodzi o posiadany gaz ziemny w złożach i gaz w łupkach. Ponadto mamy węgiel brunatny niesamowitej ilości, kamienny. Węgiel kamienny niesamowitej ilości.
Miedź mamy.
Tak, tak jest.
I co z tego?
Co ciekawego, no nam zarzucają, że będziemy mieli być twórcami wielkiej ilości dwutlenku węgla i tych wszystkich, proszę Państwa, emisji niekorzystnych dla życia w przyrodzie. A przecież możemy wykorzystać swobodnie naszych naukowców, którzy opracowali wspaniałe metody czystego spalania tak węgla brunatnego, jak i kamiennego. Jest to technologia SDS doktora Bohdana Macieja Żakiewicza. I gdybyśmy, proszę Państwa, wykorzystali te właściwie zasoby, to z samego węgla brunatnego możemy wykorzystać przez 1000 lat na potrzeby energetyczne Polski na pełne pokrycie. A przecież mamy poza tym węgiel kamienny, a poza tym mamy gaz, a poza tym mamy geotermię, którą dzięki Bogu i wspaniałym ludziom właśnie w Radiu Maria w tej chwili buduje się jako tako i być może, że coś będzie dobrym przykładem nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Mili Państwo, również mówiło się, że skoro mamy za dużo dwutlenku węgla, to musimy spróbować technologii, którą nam narzuca właściwie Francja, CCS, czyli zatłaczanie dwutlenku węgla do starych szybów kopalnianych. Jest to technologia bardzo droga, a ponadto szalenie bezpieczna. A przecież mamy w UMCS w Lublinie wspaniały zespół naukowców pod batutą Dobiesława Nazimka, profesora, który na skalę światową jest prekursorem, proszę Państwa, wykorzystania dwutlenku węgla na paliwa płynne, również i gazowe. I to jest ciekawe, że Stany Zjednoczone biją się o tą technologię, poskupiły część i robią już. Z tym, że o dziwo, dużo drożej, aniżeli to robi zespół naukowców polskich właśnie pod batutą pana profesora Dobiesława Nazimka. Mieli Państwo, to jest to. Natomiast czy właściwie jest to zaniechanie, czy głupota tego rządu? Ja uważam, że to zaniechanie i to zaprogramowane. Polska ma zniknąć z mapy Europy. I tym panom, którzy właściwie służą ludziom z zagranicy, po prostu podkładają się. Podkładają się, no i wykonują być może polecenia swoich mocodawców. Proszę Państwa, troszkę jestem podekscytowany, bo tak właściwie nie wiem, czy się dodzwonię, ale to by z grubsza na tyle było, co chciałbym Państwu przekazać. Życzę wszystkiego najlepszego. Pani mecenas, szczęść Boże na każdy dzień.
Szczęść Boże również. Szczęść Boże.
Za tak wspaniałych ludzi, no i za tych wspaniałych naszych protektorów, ja tak się nazywam, czyli Radio Maryja pod auspicjami czcigodnego doktora, ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Czcigodny ojcze, ojcu, tu również też serdeczne życzenia. Trzymajcie się, kochani. Trzymajcie się, kochani.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
A Państwo trzymajcie za nas kciuki i za Radio Maryja, bo przyjdzie taki czas i to będzie szybko, bo to jest już zapowiadane wszędzie, że będziemy musieli tutaj przyjechać i pobronić trochę tego radia, żeby ten głos prawdy mógł dalej stąd płynąć, bo rzeczywiście sytuacja zaczyna być już tutaj, bym powiedziała, niebezpieczna, skoro tego typu już się zdarzają sytuacje, to one się będą zdarzać nagminnie, a po przejęciu telewizji publicznej, no to będzie skondensowany atak tutaj. To jestem przekonana, że tu będzie bardzo mocno skondensowany atak. I wtedy państwa będziemy potrzebować. I tutaj będziemy z tego mikrofonu wołać, żebyście państwo tutaj przyjechali. Bo to nie jest tak, że zostawi się tutaj ludzi na łaskę losu. Tak być nie może. Tak być nie może, bo albo odpowiadamy wszyscy wspólnie i w jakiś sposób chcemy jakieś dobro budować, no to musimy tego dobra bronić. Nie ma innego wyjścia. No i być może takie czasy nastąpią. Póki co, proszę pana, to wszystko się zgadza, co pan mówił o tych technologiach i o tym wszystkim, tylko trzeba gospodarza wybrać, który to wszystko będzie w stanie zagospodarować z sensem i tak, żeby to przynosiło nam korzyść, a nie komu innemu. I to wszystko na ten temat. Nie ma o czym więcej tutaj dyskutować, bo to, cośmy dzisiaj tutaj poświęcili, żeby te argumenty państwu przekazać, to wszystko wskazuje na to, że nam jest tu potrzebny gospodarz tego państwa. No, kłaniają mi się i przypominają nasi mężowie stanu z okresu dwudziestolecia międzywojennego, jakim szybkim tempie potrafili zbudować przemysł. Jak ustawili rolnictwo, żeby przynosiło, że wschód Polski ma słabsze ziemie. To wszystko było w ustawach i ustawy nie były, proszę państwa, 50-stronicowe. Były na dwóch kartkach, na jednej kartce. Ja pamiętam takie rozporządzenie prezydenta Mościckiego, które zakazywało funkcjonowania masonerii w Polsce. Na jedną kartkę. Na jedną kartkę. I był spokój. My nie potrafimy, my jak zaczniemy pisać te przepisy, to je tak rozwlekamy, że potem stosować te przepisy jest trudno, a tam wynikało z tej jednej kartki wszystko. Wszystko. Jak, jaka procedura, co robić, wszystko z tego wynikało. I nie trzeba było naprawdę rozpisywania
Bo jak się zagmatwa pani mecenas, to można wtedy kręcić lody.
Tak, wtedy można pływać, prawda, można pływać. Prawo powinno być przejrzyste i przede wszystkim pisane jasnym językiem, żeby każdy go mógł zrozumieć. I to jest zasada tworzenia prawa, tego się uczą młodzi prawnicy na studiach, tylko potem jak przychodzi już do tworzenia tego prawa, no to ono zaczyna być w ten sposób jak ta guma rozciągane, a może jeszcze tutaj coś dopisać, a może tu dopisać, potem z tego nic nie wychodzi. I z wykładnią, no przecież ja mam taki teraz przykład, powiem państwu, że pisałam do ministerstwa, ponieważ Ministerstwo Nauki postąpiło wbrew ustawie. Pani minister Kudrycka mi odpowiada, że to jest zgodnie z ustawą ta decyzja podjęta, natomiast Biuro Analiz Sejmowych wydaje dwie opinie i mówi, że to jest działanie sprzeczne z ustawą. No więc piszę do pana premiera Rzeczpospolitej Polskiej, żeby mi odpowiedział. A jeżeli ministerstwo ma trudności ze stosowaniem prawa, no to trzeba dokonać wykładni, prawda, tego prawa, żeby wreszcie była jasność, żeby dwie najważniejsze instytucje w państwie, jaką jest Sejm i rząd, żeby miały jednolitą wykładnię. Bo co wtedy mają robić ci, bo to chodziło o uczelnie wyższe, co ci mają robić na uczelnię? No ale z tego powodu zostałam zwolniona z uczelni. Jeszcze moje również koleżanki zostały, wykładowcy, zostali również zwolnieni z uczelni, żeśmy się tylko domagali tego, żeby było zgodnie z literą prawa. Oczywiście nie narzekam, bo jakiś skutek to chociaż przyniosło, ponieważ w nowej ustawie jest to dosyć bardziej precyzyjnie zapisane i nawet pani minister Kudrycka może zrozumieć.
23:38. Pani mecenas, dziękuję za tę część, za 22 minuty mniej więcej po północy krótko. Pani mecenas znów będzie w naszym studio i dalej rozmowy z państwem. Zapraszamy do telefonowania, do współtworzenia tego czasu.